Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Sławomir Łukasiewicz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz dziejów polskiej integracji europejskiej, historii polskiej emigracji. I dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać o Unii Europejskiej. Dla nas jest oczywistością, że ona jest, że ona funkcjonuje, lepiej, gorzej, ale jednak. A jakie były jej początki?
Trzeba zacząć od idei, bo sama Unia Europejska no to jest organizacja, którą znamy rzeczywiście od lepszej lub gorszej strony. Wiemy, że ma swoje instytucje, wiemy, gdzie mają te instytucje główną siedzibę. Często nawet narzekamy na biurokrację brukselską albo czekamy no nie wiem, na środki z KPO. Myślę, że wielu z nas znakomicie zna te tematy. Natomiast właśnie jeżeli szukamy początków, to początki rodzą się z myślenia o tym, czym w ogóle powinna być Europa i jak sprawić, żeby Europa nie była pogrążona w nieustannych wojnach. Oczywiście historycznie, gdyby zacząć sięgać bardzo daleko, no to czasami niektórzy historycy przywołują jeszcze i Ottona III, i Napoleona, i różne inne pomysły wdrażane, ale wdrażane w zupełnie inny sposób niż dzisiaj. No z tej racji chociażby, że dzisiaj mamy formułę tak zwanych państw narodowych. Kiedyś te państwa były inaczej konstruowane, inaczej wyglądały systemy polityczne oparte no nie wiem, na monarchii, na warstwach społecznych, których dzisiaj często już nie ma. Tak? No nie ma rycerstwa w Europie chociażby, czy nawet ta Francja okresu rewolucji, potem wojen napoleońskich jest dzisiaj inna niż te 2,5 wieku temu. Więc jakby tamte próby można określić raczej jako związane z historią Europy w ogóle, natomiast one nie mają wiele wspólnego z tym, co nazywamy integracją europejską. Integracja europejska rodzi się jako pomysł w planach różnych myślicieli okresu nowożytnego, szczególnie okresu oświecenia. Można byłoby tutaj nie wiem, przywołać chociażby Immanuela Kanta albo z XIX-wiecznych pisarzy słynnego francuskiego twórcę Victora Hugo, który jako jeden z pierwszych wprowadził pojęcie Stanów Zjednoczonych Europy. To się znowu wiąże z historią innego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Możemy to na chwilę zestawić, tak żeby sobie uzmysłowić, jaki jest związek pomiędzy jednym i drugim, bo musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej no to jest projekt trochę europejski. To jest projekt, gdzie politycy, działacze, wojskowi, handlowcy tak, wyjeżdżają za Atlantyk, budują tam najpierw imperium kolonialne, kraj, który z czasem uniezależnia się od wcześniejszych centrum kolonialnych, czy od Francji, czy od Wielkiej Brytanii, czy innych krajów. I kraj, który czerpie bardzo dużo z dziedzictwa myśli europejskiej. A to dziedzictwo mówi, że Europa pogrążona właśnie w wojnach nieustannych, no bo jak nie 30-letnia, to 7-letnia, jak nie 7-letnia, to jakaś inna, tak? To są cały czas jakieś wojny, podboje terytorialne, raz jeden kraj najeżdża na drugi. Historia nieskończona i stanowiąca istotę naszej historii. No i Ameryka powstaje trochę jako taki kontrapunkt do tego. Owszem, jest ta wojna o niepodległość, owszem, nie można powiedzieć, że powstanie jest całkowicie bezkrwawe, no, biorąc chociażby pod uwagę ludność autochtoniczną, tak, która ginie też w starciach z regularnymi wojskami i tak dalej. Niemniej sam pomysł na państwo jest oparty na filozofii oświeceniowej, na filozofii, która wywodzi się z Europy. I myśliciele, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, przyglądają się i myślą sobie, no to jest ciekawy eksperyment. Tak? Narody europejskie, które tam pojechały, są w stanie stworzyć jakieś podstawy demokracji. Obserwuje to, nie wiem, taki myśliciel francuski Alexis de Tocqueville chociażby. Przyjeżdża do Europy, opowiada o tym, pisze książkę o demokracji w Ameryce. Więc ten przepływ idei jest taki trochę zwrotny. Tak? Europa, nie wiem, z Grand Design wyjedzie do Stanów, tam ten design w jakimś sensie nabiera kształtów, no i znowu jako idea wraca do Europy, która no, dalej jest pogrążona w wojnach, jak nie wojna krymska. Niby powiedzmy jest to okres świętego przymierza, ale to nie znaczy, że on jest całkowicie bezkonfliktowy czy bezrewolucyjny. Tak? To jest jednak okres też kształtowania się właśnie tych nowoczesnych państw narodowych. Więc to jest pretekst, przyczyna, dla której zastanawiano się, dlaczego Europa powinna się zjednoczyć i jak sprawić, żeby nie było wojen. Ale zamiast tego przychodzi pierwsza wojna światowa. Zawodzi dyplomacja, wystarczy jakiś pretekst i Europa wybucha jak beczka prochu. Co więcej, wybucha cały świat, no bo ostatecznie wojna przekształca się w konflikt światowy. No i rodzą się znowu idee Ligi Narodów, preferowana i wdrożona przez prezydenta Ameryki Woodrowa Wilsona, ale rodzą się również pomysły w Europie. One związane są z faktem, że pierwszą wojnę światową wywołały państwa centralne. W związku z tym, jak sprawić, żeby one nie wywołały kolejnej wojny światowej. Pomysłów dobrych nie ma, ale rodzą się różnego rodzaju plany. Między innymi taki plan Aristide Briand'a, francuskiego polityka. Rodzi się pomysł takiego działacza, można powiedzieć, proeuropejskiego Richarda Coudenhove-Kalergiego, który miał ogromne zasługi w tworzeniu Unii Paneuropejskiej, najpierw takiej organizacji, która miała przekonywać elity europejskie do tego, że zjednoczenie jest potrzebne. Od razu dodam może, że polskim myślicielom, którzy również uczestniczyli w tych rozmowach, czy budowali te koncepcje, ten Coudenhove-Kalergi trochę się podobał, a trochę byli do niego sceptyczni, bo uważali, że on zbyt tak delikatnie podchodzi do Niemców. Tak? No, Niemcy to jednak ten kraj właśnie odpowiedzialny za pierwszą wojnę światową. Tutaj dochodzi Hitler do władzy, więc to jest dosyć wszystko skomplikowane. No i ten okres międzywojenny ostatecznie kończy się kolejnym fiaskiem. Tak, nie udaje się zbudować właściwie żadnego projektu z tych wymyślonych. Zamiast tego przychodzi druga wojna światowa. Dochodzi Hitler do władzy. Co więcej, mamy z jednej strony Hitlera, z drugiej strony mamy Stalina. Dwa potężne mocarstwa, zmilitaryzowane, oparte na silnej ideologii, która nie ma nic wspólnego z pomysłem na utrwalenie pokoju. Wręcz przeciwnie, oba są ekspansywne, oba szukają nowych terytoriów albo pod hasłem Lebensraum tak dla Niemców, albo pod hasłem wszechświatowej rewolucji komunistycznej, tak jak chciał tego Związek Sowiecki. Więc Europa po tych wszystkich doświadczeniach, a już szczególnie po doświadczeniach dwóch ostatnich wojen światowych, które tutaj się przede wszystkim działy, które tutaj pochłonęły miliony ofiar, szczególnie kiedy wybucha druga wojna światowa, Europa właściwie jest na rozdrożu. Nie wiadomo, co zrobić z tym projektem. Czy my to wszystko przetrwamy, czy będzie co jeszcze odbudowywać? Widać, że w siłę rośnie taki kraj jak Stany Zjednoczone. Od pewnego momentu coraz większą rolę odgrywa Związek Sowiecki. Widać, że Imperium Brytyjskie chyli się ku upadkowi. Więc zachodzą procesy, które mają dalekosiężne konsekwencje i również dla kształtu przyszłego Europy. No i w trakcie wojny różne środowiska we Francji, w Szwajcarii, we Włoszech, emigranci, więźniowie, ludzie działający w podziemiu, ale również emigranci z naszej części świata, zaczynają się zastanawiać, co z tym zrobić. No, na przykład polscy emigranci spotykają się z emigrantami z Czechosłowacji, Holandii, Belgii, jeszcze innych krajów europejskich, nie wiem, Jugosławii, Grecji, w Londynie. Tak? Nagle okazuje się, że Londyn jest takim miejscem, gdzie ci wszyscy ludzie trafiają, a dzięki gościnie rządu brytyjskiego mogą tam przenieść swoją działalność dyplomatyczną, jakieś resztki państwowości, no i spotykają się co jakiś czas i ustalają te plany. Więc jest idea, teraz jest rozmowa.
To wszystko dzieje się w trakcie II wojny światowej.
To wszystko jest cały czas jeszcze II wojna światowa i jeszcze się integracja nie zaczęła. Jest taki wybór dokumentów pod redakcją Waltera Lipgensa i Wilfrida Lotta. No to jest mniej więcej tyle, zajmuje miejsca, takie cztery potężne tomy, gdzie oni zebrali teksty o tym, jak powinna zostać zintegrowana Europa tylko z okresu 1939-50. Tak, czyli powiedzmy 11 lat. I to są cztery potężne tomy różnych projektów. Brytyjsko-francuskich, tego, co było w przyszłości Beneluxem, pomysłów na Federację Środkowoeuropejską. No, masę różnych rzeczy. W tym uczestniczą oczywiście Polacy. Bardzo ważna rola jest tutaj między innymi Józefa Rettingera, doradcy premiera Władysława Sikorskiego, który często pośredniczy w tych rozmowach, zna tych wszystkich ludzi. Uważa się, że jest jednym z ojców chrzestnych czegoś, co się nazywało po wojnie Beneluxem, czyli Związku Państw takich jak Belgia, Holandia i Luksemburg. W każdym razie kończy się druga wojna, no i trzeba podjąć decyzję, co dalej. Europy zjednoczyć od razu nie można, pomimo tych wspaniałych idei, natomiast trzeba jakoś zabezpieczyć pokój. Bez wątpienia super ważnym czynnikiem w tym momencie jest obecność Amerykanów w Europie, bo oni dają tą gwarancję, że nic się złego nie powinno wydarzyć. Dochodzi oczywiście zaraz do rywalizacji sowiecko-amerykańskiej, pojawia się groźba, że Sowieci, którzy zajęli połowę Niemiec, którzy mają ambicje, żeby kontrolować Europę Środkowo-Wschodnią i kontrolują dużą jej część coraz bardziej. Właściwie nie wiadomo, gdzie ich te ambicje się kończą.
Czyli te pomysły na integrację, one wykluczają Związek Radziecki?
Na razie one jeszcze jakby nie są na tyle sprecyzowane, żeby może... jakby to powiedzieć, żeby ten Związek Sowiecki był częścią tego układu. Natomiast plany utrzymania pokoju na pewno Związek Sowiecki obejmują. Jeżeli mówimy o federacji, na przykład pomysłach na Federację Środkowoeuropejską, tam Związku Sowieckiego na pewno nie ma. Tam jest raczej takie myślenie, że trzeba stworzyć coś silnego między Niemcami a Rosją, dlatego że Niemcy kiedyś wywoływały wojnę, a Związek Sowiecki nie jest do końca krajem przyjaznym, więc trzeba stworzyć coś w środku, co będzie potrafiło się przeciwstawić jednemu i drugiemu. Natomiast po wojnie nie należy wchodzić w konfrontację ze Związkiem Sowieckim. Tak? Trzeba po prostu, jako ta przyszła federacja, czy Związek tych Państw, czy Narodów, należy utrzymywać przyjazne stosunki, handlować, wymieniać się różnymi rzeczami. Tak? Więc to nie jest tak, że to są jakieś plany agresywne, natomiast to są cały czas plany, które mają uchronić Europę przed powtórką tragedii wojennych. Ale tu jest pewien kłopot. No bo jak zjednoczyć szczególnie zachodnią Europę, gdzie są Niemcy, które i w I wojnie światowej odegrały rolę agresora i w drugiej, szczególnie w drugiej, i mają na swoim koncie jednak ogromne zbrodnie z Holokaustem na czele i są odpowiedzialne za potworne zniszczenia, które dotknęły Europę. Jak teraz poradzić sobie z Niemcami? Tak? Jak zintegrować? No, z dzisiejszej perspektywy to jest w ogóle nawet psychologicznie niewyobrażalne, żeby pokonać taką barierę i znaleźć dobry argument, dlaczego Niemcy powinny być brane pod uwagę. W historii Niemiec oczywiście jest ten moment, kiedy one zrywają z tą przeszłością nazistowską. Tak? Oczywiście proces w Norymberdze, ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich, to jest pewien symbolizm, ale symbolem jest też dojście do władzy na przykład Konrada Adenauera. No, tylko w Niemczech Zachodnich, tak? Bo wschodnie są pod kontrolą sowiecką. Ale Konrada Adenauera, który należy do partii chadeckiej, który jest wybitnym liderem niemieckim, no i który ma tą kartę może nie tyle jakiegoś wyraźnego sprzeciwu czy opozycji wobec wcześniejszego reżimu, ale taką kartę, która nie pozwala go jakby kojarzyć z ludźmi, którzy rzeczywiście odpowiadali za nazizm. Więc Konrad Adenauer w Niemczech. We Francji ówczesny układ polityczny sprawia, że jednym z ważniejszych polityków staje się Robert Schuman. We Włoszech mamy Alcide de Gasperiego. I to jest bardzo ciekawe zestawienie, bo wszyscy ci politycy są chadekami. Jak dołożymy do tego jeszcze Belgię i Holandię, to okazuje się, że tam również to są dosyć silne partie. Czy partie chadeckie inspirowane pewnymi wzorami czy pewnym rozumieniem polityki w duchu chrześcijaństwa, pewnych zachowań etycznych i również w rozumieniu tego, czym jest wojna, czym jest agresja, czym jest cierpienie, czym jest zło, czym jest dobro. Tak, to, tak mówiąc bardzo ogólnie oczywiście, ale to pomaga tym ludziom w znalezieniu wspólnego pola do rozmowy.
Wokół pewnych wartości.
Pewnych wartości, na pewno tak. I przekonania, że pokój w Europie jest wartością, a w tym celu oni powinni się porozumieć. Jako liderzy, ale również jako kraje, jako społeczeństwa, które reprezentują. To jest początek jednego z pierwszych planów integracyjnych, czyli od tej idei nagle dochodzimy do momentu, kiedy Robert Schuman, razem jeszcze z takim innym politykiem, Jeanem Monnet, też patronem wielu inicjatyw europejskich, zaczynają zastanawiać się nad tym, jak to przeprowadzić. Powstaje tak zwana deklaracja Schumana, która daje początek powstaniu pierwszej wspólnoty. Ta wspólnota się nazywa Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. Dlaczego węgla i stali? To jest takie pytanie na pozór tylko banalne. No bo można było powiedzieć, no a dlaczego nie jest to wspólnota polityczna, tak? Albo dlaczego nie jest to wspólnota obronna, albo dlaczego nie jest to wspólnota po prostu kulturowa, albo jeszcze jakaś inna, a ona konkretnie skupia się na węglu i na stali. Tak, wspólnota polityczna czy wspólnota ekonomiczna w takim szerokim rozumieniu, czy obronna po prostu nie była możliwa do zbudowania z bardzo prostej przyczyny. Nie było na to zgody społeczeństw poszczególnych. Oczywiście były organizacje i to całkiem liczne, jak chociażby Związek Unia Europejskich Federalistów, która liczyła w ponad 100 tysięcy ludzi, więc potężna organizacja, która postulowała, żeby od razu stworzyć Europę Federalną. Tak, żeby to od razu była wspólnota, od razu z określoną strukturą. Takich planów, tak jak już mówiliśmy, było mnóstwo, więc wystarczyło po prostu któryś wziąć i wdrożyć. Natomiast na poziomie takim społecznym, dla ludzi, którzy dopiero co przeżyli drugą wojnę, wiele tragedii, wytłumaczenie im, że oni nagle muszą zrzec się jakiejś części niepodległości, tak, którą odzyskali, no bo wszystkie te kraje były okupowane, wytłumaczenie im, że to jest w ogóle potrzebne, wytłumaczenie im, że to jest po to, żeby właśnie taka wojna się nie wydarzyła, nie było wcale takie proste. Tak, a gdyby to nastąpiło na przykład, nie wiem, narzucone z zewnątrz, tak, że Amerykanie uzgodniliby, no dobra, to teraz macie się zjednoczyć i koniec. No to też byłoby źle odebrane, bo to traktowane byłoby jako kolejna forma okupacji czy jakiejś ingerencji w sprawy europejskie. Na przykład dla Francuzów to było zupełnie nie do przyjęcia, tak, żeby ktoś ingerował w te sprawy. W związku z tym narodził się plan, żeby zamiast federalizmu jako takiej metody odgórnej, żeby ustanowić tą federację europejską, jakąś formę wręcz państwa europejskiego, żeby zacząć od rzeczy mniejszych. Że ten federalizm może kiedyś przyjdzie, ale rzecz mniejsza to jest integracja sektorowa albo funkcjonalna. To używa się różnych określeń. Ja chciałem je wprowadzić, bo wydaje mi się, że to jest ważne. To w podręcznikach można o tym przeczytać, ale nie zawsze wiemy, o co chodzi. Czyli integracja pewnych sektorów gospodarki, małych sektorów. nie budowanie od razu całej struktury, tylko zbudowanie pewnych instytucji, które będą zarządzały w tym przypadku przemysłem związanym z węglem i stalą, nie tylko z wydobyciem, ale również z produkcją, a z produkcją również dlatego, i to jest moim zdaniem clue, które często umyka w naszych rozmowach o integracji europejskiej, bo produkcja węgla i stali i przetwórstwo tych surowców było podstawą przemysłu militarnego. Tak, dzięki temu można było zbudować czołgi, armaty, pociski, wyprodukować amunicję, lotnictwo, no wszystko się na tym opierało. Tak? Więc jeżeli uznano, będzie można kontrolować ten przemysł, zarówno na terytorium Niemiec, jak i Francji, jak i w różnych innych częściach tej przyszłej wspólnoty, to będzie można uzgadniać, kto ile produkuje, na co ten surowiec jest przeznaczany, w jaki sposób jest przetwarzany i na pewno, owszem, to nie znaczy, że przestaną być produkowane czołgi, tak? czy jakaś inna broń, ale że będzie to produkowane na takim poziomie, który da się kontrolować i będzie wiadomo, że skoro Niemcy są zdemilitaryzowane, to tam na pewno będzie tego mniej albo w ogóle, a produkcja będzie w innych krajach też również kontrolowana. Więc jakby każdy będzie patrzył sobie na ręce. Ale istotą tej integracji jest budowanie instytucji, które w tym celu powstają. Tak? No bo te sześć
wspólnych.
Krajów. Wspólnych. Tak? Te sześć krajów, czyli te trzy kraje Beneluxu, o których już mówiliśmy, ale również Niemcy zachodnie oczywiście, Francja i Włochy, muszą wydelegować swoich urzędników, tak? Którzy znajdą się w tej wysokiej władzy, która będzie tym zarządzała. Co więcej, uważają, że no dobrze, bo to jeżeli to ma, ta integracja ma iść dalej, może trzeba stworzyć jakiś rodzaj zgromadzenia doradczego, wydelegować parlamentarzystów, którzy będą się spotykali, będą pewne rzeczy. I w ten sposób zaczynają powstawać pierwsze instytucje europejskie, które dzisiaj znamy w określonej formie. Tak? Mamy Parlament Europejski, mamy Komisję Europejską, ale to jest ten moment, kiedy to się zawiązuje, kiedy rzeczywiście wokół węgla i stali zaczyna się nadbudowywać strukturę instytucjonalną. Oczywiście to nie są wtedy jakieś duże instytucje, tak? to są jednak twory w fazie tworzenia. Co więcej, pojawiają się pomysły, żeby no właśnie iść dalej. No dobrze, to skoro udało się z tym węglem i stalą, to może jednak wspólnota polityczna, to może jednak wspólnota obronna, może jeszcze jakaś inna. Wspólnota obronna paradoksalnie jest projektem bardzo zaawansowanym. Powstaje nawet, dzisiaj właściwie zupełnie zapomniana, najpierw Unia Zachodnia, potem Unia Zachodnioeuropejska. Unia Zachodnioeuropejska, która powstała w 1954 roku, a została wygaszona w 2011. Mało kto o tym wie, a to jest taka formuła współpracy wojskowej państw europejskich, tych sześciu plus, bez Niemiec na początku, ale na przykład z Wielką Brytanią, które w jakimś sensie zastępowały NATO albo miały działać równolegle. Ta Unia Zachodnioeuropejska nigdy formalnie czy praktycznie nie była potrzebna, na całe szczęście, tak, bo nic się złego nie wydarzyło, ale taka formuła współpracy istniała od samego początku i warto o tym przypomnieć. Natomiast nie udało się stworzyć wspólnoty obronnej jako takiej, tak, bo był jednak duży sprzeciw na przykład Francji.
Tak? Czemu?
Francuzi uważali, że to jakby jest za daleko idące, bo każda wspólnota wymaga zrzeczenia się pewnego rodzaju prerogatyw, które ma się w tym zakresie. Tak? No, uzgodnienia na poziomie polityki obronnej wymagają tego, żeby był ktoś w rodzaju jednego ministra obrony, który będzie miał wgląd we wszystkie dokumenty w poszczególnych krajach, który będzie miał możliwości rządzenia wojskiem, tak, czy wydawania poleceń, komend, no, oczywiście w jakichś tam procedurach, ale jednak to będzie daleko idąca ingerencja w coś, co jednak kojarzono z atrybutem suwerenności każdego z państw, tak, że mamy swoją armię i nikomu nic do tego. Tak, możemy owszem współpracować z innymi, ale nie aż tak daleko, że musimy stworzyć wspólnotę, która będzie tym zarządzała i powstanie wspólna armia europejska na przykład dla tych sześciu krajów. Więc to jakby psychologicznie ta bariera była zbyt silna. Poza tym no musimy pamiętać, że to jest cały czas rozmowa o sześciu krajach, wśród których są Niemcy. Więc stworzenie znowu takiej armii, gdzie będą również Niemcy, no jest coś, czymś niezwykle, niezwykle trudnym, pomimo tego, że Niemcy w tym uczestniczą, w tych rozmowach, że jest ten Konrad Adenauer, że są politycy pozytywnie do tego nastawieni i na pewno jakby bez takich planów, tak jak te, które miał kiedyś Hitler. W każdym razie to jest początek integracji i przełomem jest połowa lat 50., a dokładnie rok 57., kiedy zostają podpisane tak zwane traktaty rzymskie. Czyli do wspólnoty węgla i stali dołączają dwie kolejne wspólnoty. Też często się zapomina, że to są dwie. Mówi się o największej wspólnocie i takiej najbardziej widocznej, czyli Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, EWG, no, która istniała później przez wiele lat i która pokazywała, że integracja europejska jest sukcesem. Tak, bo ona jakby otworzyła rynek, ona sprawiła, że państwa, które uczestniczyły w tej integracji, otwierały granice. Można było podejmować pracę, z jednego kraju przejeżdżać do drugiego bez żadnego problemu. No to jest jakby ten początek, oczywiście to się nie działo z dnia na dzień, ale to jest początek tego procesu. I w 57 roku te traktaty podpisano, w 58 one weszły w życie. Ale oprócz tej wspólnoty węgla i stali, która już istniała, bo wcale z niej nie zrezygnowano, oprócz wspólnoty gospodarczej, która otworzyła tą przestrzeń do współpracy gospodarczej, istniała również Europejska Wspólnota Atomu, która miała zarządzać tym, co właściwie w ówczesnym świecie decydowało o równowadze strategicznej. Tak, bo przypomnijmy, że to jest moment, kiedy Stany Zjednoczone mają już swoją bombę atomową, kiedy Związek Sowiecki już wykonał pierwszą próbę nuklearną i ten wyścig zbrojeń nabiera tempa, więc Europa, a przynajmniej te sześć pierwszych krajów, szczególnie Francja, która jak wiemy dzisiaj jest mocarstwem atomowym, ale uznaje, że to jest ważne, żeby o tym nie zapominać i ta wspólnota również wtedy powstaje. Tylko że mamy sytuację znowu taką, że są trzy wspólnoty. Tak? Węgla i stali, gospodarcza, no i ta atomowa. I każda z nich ma swoje instytucje. Myślę, że każdemu już się w głowie zdążyło zamieszać, tak, ile jest instytucji, ile jest pomysłów. I nagle ta idea zaczyna się zamieniać w coś takiego zupełnie prozaicznego, tak, tych urzędników właśnie, którzy mają siedzibę w różnych miejscach, no i decydują o tych newralgicznych punktach w polityce poszczególnych państw. I pod koniec lat 70., w drugiej połowie lat 70., udaje się stworzyć taki traktat, który się po angielsku nazywa Merging Treaty, który sprawia, że powstaje na przykład jedna komisja dla tych wszystkich wspólnot. Tak? Czyli jakby zostało uznane, że warto stworzyć coś, co będzie zarządzało wszystkimi tymi wspólnotami, a nie osobno. To nie znaczy, że likwidowano te wspólnoty, tak? Albo jakoś one traciły swoją odrębność, natomiast jednoczono instytucje, które nimi zarządzały. I dzisiejsza
próbowano zapanować nad tym.
Tak. Tak, i dzisiejsza Komisja Europejska jest jakby kontynuatorką tych wszystkich tam najpierw tej wcześniej wysokiej władzy i później właśnie tej komisji, która w tym momencie staje się Komisją Wspólnot Europejskich. To też często zapomina się tej nazwy. I kolejna rzecz istotna z punktu widzenia rozwoju takiego instytucjonalnego to są traktaty europejskie, bo wspomnieliśmy o tym, że były traktaty rzymskie, które ustanowiły tą Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Atomu. Teraz mamy kolejne uzgodnienia dotyczące połączenia instytucji, no ale mamy też jednolity akt europejski w latach 80., mamy później traktat z Maastricht, traktat z Amsterdamu, ostatni traktat, na podstawie którego Unia funkcjonuje, to jest traktat lizboński. To jest oczywiście niesamowite zmartwienie dla wszystkich prawników, którzy muszą uważnie te dokumenty studiować, bo tam są zapisane wszelkiego rodzaju regulacje dotyczące wszystkich państw członkowskich w Unii Europejskiej. Tak? Wszyscy zgadzamy się jako członkowie Unii Europejskiej, że trzeba tego prawa przestrzegać. To prawo jest nadrzędne nad prawem krajowym, więc jeżeli ktoś wchodzi do Unii Europejskiej, musi się na to godzić. Już wiemy, że jakby to nie dotyczy wszystkiego, tak? Czyli nie ma wspólnoty politycznej, nawet takiej, jak planowano na początku. Nie ma wspólnoty obronnej jako takiej, ale w wielu sprawach dotyczących polityki, obronności, ekonomii, migracji, jakby tak, jakby te traktaty coraz więcej rzeczy regulują. Tak z traktatu na traktat coraz więcej rzeczy jest regulowanych i każdy kolejny, kto wchodzi do środka, musi się na to godzić i wie, na co się godzi, tak? Bo zanim wejdzie, to powinien to przestudiować, powinien wiedzieć, jaką umowę podpisuje. I teraz wszystko to, o czym teraz rozmawiamy, to jest taki aspekt integracji europejskiej, który w najprostszy sposób można określić pogłębianiem integracji europejskiej. Tak, to jest taka linia, że coraz głębiej się integrujemy. I czy tego chcemy, czy nie, to jest jeden z kierunków w ogóle historii integracyjnej. Oczywiście można powiedzieć, no dobrze, no jest taki Brexit na przykład po drodze, tak? Więc, czyli rozmontowanie jakiejś części tej integracji. Tak, czy są pomysły, że może jeszcze jakieś inne kraje wyjdą, tak? Albo może, żeby jednak ograniczyć. No nie wiem, samo zamknięcie granic w związku z COVID-em czy napływem migrantów, to też uważa się, że to jest jakby krok wstecz w stosunku do tych osiągnięć integracyjnych, które mieliśmy. Ale to nie zmienia faktu, że na poziomie traktatowym ta integracja cały czas się pogłębia. Czy podpiszemy jakiś kolejny traktat, to już jest jakby nie dla historyków, tylko dla przyszłych polityków i decydentów. Taka rozmowa się w tym momencie znowu toczy, bo to jest pewna logiczna konsekwencja tego rozwoju. Ale nie zagłębiając się w to, co jest w traktatach, chociaż może warto też powiedzieć, że traktat z Maastricht ustanowił Unię Europejską, a mamy w tym momencie 30-lecie powstania Unii Europejskiej. Czasem się nawet łatwo pogubić, bo jak ktoś powie, no, Unia Europejska istnieje od 30 lat, a my tu mówimy, że początek integracji to jest, jeśli chodzi o myślenie, wieki temu, a jeśli chodzi o fakty dokonane, to jest jednak okres zaraz po wojnie.
Ale instytucjonalnie Unia Europejska powstaje na mocy traktatu z Maastricht.
Tak, z taką nazwą, z porządkiem tak zwanych trzech filarów, które wtedy powstają i pewnym porządkiem, który został później jeszcze pogłębiony przez traktat lizboński, to jest właśnie traktat z Maastricht, to jest początek lat 90. I teraz druga perspektywa integracji europejskiej, historii integracji europejskiej, o której nie wolno zapominać, a która jest moim zdaniem równie ważna, to jest perspektywa poszerzania integracji europejskiej. Bo kraje, które na początku się jednoczyły, no oczywiście mogły uzgodnić pewne rzeczy między sobą. Ale dylemat polegał na tym. No dobrze, ale obok jest Hiszpania z Portugalią. Tak, rządzone przez Franco i Salazara. Na południe są państwa afrykańskie, które właśnie się dekolonizują, tak, odzyskują niepodległość, więc tam cały czas coś się dzieje. Bliski Wschód wrze. Tak, Turcja jest w NATO, ale właściwie nie wiadomo, jakie ma plany wobec Europy. Europa Środkowo-Wschodnia to jest w ogóle blok sowiecki poza Jugosławią, ale właściwie nie wiadomo też, czego się po tym spodziewać. Tak więc jakby to otoczenie, no, Niemcy wschodnie, tak? Teoretycznie część Niemiec, ale jednak kraj zupełnie osobny. Nie wiadomo za bardzo, co się spodziewać po tym otoczeniu dookoła. A idea integracji jest taka, że chcemy ten pokój zachować. Więc trzeba mieć jakąś politykę wobec sąsiadów. Polityka wobec sąsiadów może być dwojaka. Można albo ich zaprosić do klubu, albo można im obiecywać różne rzeczy po to, żeby oni nie szli w kierunku wojny, tak? Żeby nie chcieli na przykład walczyć, tak? z tym najwęższym klubem, tak? Na początku tam tych sześć osób. No, oczywiście zaproponowanie członkostwa, nie wiem, Polsce wtedy czy Hiszpanii, no, w ogóle nie wchodziło w grę, tak? Bo z jednej strony w Hiszpanii jest dyktatura, z drugiej strony w Polsce jest system polityczny, który w żaden sposób nie pasuje do demokracji, a system gospodarczy no to już zupełnie do tych zmian, które zachodzą w krajach EWG. Ale okazuje się, że są kraje, które są zainteresowane, które spełniają pewne warunki i które chciałyby dołączyć do tej wspólnoty. No i w pierwszej turze mamy między innymi takie kraje jak Wielka Brytania, Irlandia, Dania, które zgłaszają chęć przystąpienia, ale co ciekawe, w tej grupie jest również Turcja. Turcja również chciałaby przystąpić do wspólnot, uważając, że to jest jakby kierunek przy tych zmianach politycznych, które tam zachodzą. To jest, zresztą Turcja sama w sobie jest ciekawym krajem, że chętnie dołączyłaby do tej europejskiej wspólnoty gospodarczej i nawet składa odpowiednie dokumenty. Jest umowa ankarska podpisana w latach 60. w tym celu. To jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast okazuje się, że rozszerzenie tej szóstki na kolejne kraje wcale nie jest takie proste. Nie jest proste na przykład dla Wielkiej Brytanii ze względu na sprzeciw generała de Gaulle'a, który jako jeden z głównych partnerów, tak, obok Niemiec, Włoch i krajów Beneluxu, uważa, że Wielka Brytania w ogóle nie pasuje do Europy. Pomimo tego, że Churchill był zwolennikiem Europy, ale Churchill stracił władzę w momencie, kiedy kończyła się II wojna światowa, tak więc on nie miał już nic do powiedzenia, a rząd lejburzystowski, który potem nastąpił, wcale nie był taki chętny, żeby z Europą się jednoczyć. Zresztą to splendid isolation brytyjskie, które daje znać do dzisiaj i którego wynikiem jest w jakimś sensie Brexit, było bardzo żywe.
No poza tym jeszcze ten odwieczny konflikt Francja-Anglia, ten taki, te animozje.
Konflikt właśnie, bo to zależy jakby od epoki, tak? Bo pewne projekty nawet Unii Brytyjsko-Francuskiej w czasie wojny istniały, ale rzeczywiście w zależności od tego, kto rządził poszczególnymi krajami, no to dochodziło również do animozji. I w momencie, kiedy tutaj rządzi de Gaulle, a nie do przyjęcia jest dla niego to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, no to on blokuje po prostu przyjęcie Wielkiej Brytanii do tych wspólnot europejskich. I dopiero kiedy nowym premierem zostaje Pompidou, Francja odblokowuje całą procedurę i możliwe jest pierwsze rozszerzenie w 1973 roku, kiedy właśnie Wielka Brytania, Dania i Irlandia mogą przystąpić do wspólnot. Notabene w tym samym czasie mniej więcej też Norwegia chce przystąpić, bo oprócz Turcji jeszcze jest taki wątek, ale tam z kolei społeczeństwa się nie godzą. Tak? Jakby jest referendum, które zostaje rozpisane i pomimo tego, że politycy, elity polityczne chciałyby, to nie mogą. Więc to jest bardzo ciekawy aspekt integracji europejskiej, czyli budowanie przestrzeni dookoła wspólnot, tak żeby ona również czuła to prosperity, tak? Ten dobrobyt, który się rozszerza, żeby czuła, że poziom życia się podnosi, żeby czuła pewną stabilizację, no i żeby to gwarantowało pokój. No ale już widzimy, tak? Że nawet jak ktoś chce, to nie jest takie proste wejść. Nawet jak elity chcą, to niekoniecznie społeczeństwo, a w przypadku Turcji, no tam zachodzą zmiany polityczne, które ostatecznie sprawiają, że Turcja do dzisiaj jest krajem kandydującym, a zaczęło się no, dekady temu. Natomiast wiemy, że no, politycznie nie jest możliwe, żeby stała się członkiem, ani wtedy członkiem wspólnot, ani teraz członkiem Unii Europejskiej. Natomiast ten kierunek rozszerzania zostaje utrzymany. Znaczy, wydaje się, że okej, dołączyła Dania, Wielka Brytania, Irlandia, jest sukces, tak? Bo to poszerza rynek, to sprawia, że gospodarka, dochód krajowy jakby liczony w takiej wspólnocie po prostu idzie w górę, że ekonomicznie to się po prostu wszystkim opłaca, więc dlaczego nie iść dalej? No i w 75 roku upadają reżimy w Hiszpanii, w Portugalii, no więc można zaprosić te reżimy. Tak? Zmienia się sytuacja polityczna w Grecji, można zaprosić również Grecję. No i w 80 latach jest tak zwane rozszerzenie śródziemnomorskie, czyli dołączają kolejne kraje, które wychodzą z jakichś form dyktatur, które zmieniają swoje systemy polityczne, są w procesie transformacji, mogą dołączyć do tej wspólnoty. No i najpierw mieliśmy 6, potem mamy 9, teraz już mamy 12 krajów. Robi się coraz bardziej skomplikowanie. To jeszcze zaraz do tego wrócimy. Lata 90. mamy ten traktat z Maastricht, mamy Unię Europejską, ale mamy kolejne rozszerzenie w 95 roku. Tak? Jest Austria, kolejne kraje skandynawskie, tak? które do tego dołączają. No i w międzyczasie upada komunizm. I okazuje się, że ta zagranica, to sąsiedztwo, które było kiedyś blokiem komunistycznym, z Polską, Czechosłowacją, Węgrami, nagle zmienia w ogóle swój kształt. Upada komunizm w Niemczech Wschodnich, Niemcy się jednoczą.
Zmieniają się systemy gospodarcze.
Tak, Czechosłowacja się rozpada na dwa kraje. Te kraje przyjmują pewną perspektywę członkostwa, bo to na przykładzie polskim można bardzo ładnie pokazać, że zgłaszamy akces, tak, od samego początku. Najpierw umowa stowarzyszeniowa, potem wyrażenie woli, że chcemy w ogóle być członkiem wspólnot europejskich. My nie mówimy o Unii Europejskiej, mówimy o tym, że po upadku komunizmu wybieramy Zachód. Chcemy być w Unii, we wspólnotach europejskich, chcemy być NATO. I podobny kurs wybierają inne kraje. Nie wiem, Węgry, tak, Czechy, potem Słowacja, kraje bałtyckie, które przecież wyodrębniają się z byłych republik sowieckich. Więc tutaj jest bardzo duża dynamika w tej części świata. I najpierw ta Europa Zachodnia, no już 15 krajów, czy najpierw 12, tak, jest dosyć sceptyczna co do tego rozszerzenia, bo jak te kraje z innymi systemami, z centralnie planowaną gospodarką, tak, czy jakby spuścizną po tej gospodarce, jak je przyjąć do tej wspólnoty. Więc powstają tak zwane kryteria kopenhaskie, które definiują, tak, że musi się zmienić polityka, musi być demokracja, musi być przestrzeganie reguł państwa prawa, ekonomia musi być dostosowana do rynków i do konkurencji rynkowej, no bo bez tego za moment albo te kraje zostaną wykupione, tak, albo wydarzy się coś jeszcze innego, więc jakby jest przewidywanie procesów pewnych, które mogą nastąpić po kolejnym rozszerzeniu. I otwiera się perspektywa, że rzeczywiście te kraje postkomunistyczne mogą z czasem dołączyć. No i jest zaplanowane ogromne rozszerzenie, negocjuje aż 10 krajów z tej części świata. I w przypadku Polski w 2004 roku, ale również Czech, Słowacji, państw bałtyckich, tak, to jest moment, kiedy wchodzimy do Unii Europejskiej już i kiedy następuje to rozszerzenie środkowo czy wschodnioeuropejskie, no tutaj można się kłócić co do nazwy, w każdym razie, tak jak było tam wcześniej to śródziemnomorskie, czy to rozszerzenia północne, teraz mamy rozszerzenie wschodnioeuropejskie. No i Europa nagle okazuje się, składa się z 25 państw. No coś niewyobrażalnego, potem 27, 28, tak? Po Brexicie to się znowu zmienia. No i dzisiaj znowu, jak słyszymy, pani Ursula von der Leyen zapowiada, że będą kolejne rozszerzenia i właściwie może z czasem będzie 30 parę państw. I teraz połączmy obie perspektywy, czyli tego pogłębiania integracji, budowania instytucji, kolejnych traktatów i tego poszerzania. Każde poszerzanie oznaczało, że trzeba zmienić kształt instytucji. Bo dochodzą nowe kraje, bo trzeba dołożyć nowych urzędników, bo każdy kraj chce być godnie reprezentowany. Oprócz tych instytucji, o których rozmawialiśmy, trzeba pamiętać, że powstaje też Parlament Europejski, który ma na początku właśnie charakter takiego zgromadzenia doradczego, gdzie państwa wysyłają swoich parlamentarzystów, ale z czasem to się zmienia. I w 1979 roku dochodzi do pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego w tych krajach, które wtedy są we wspólnotach europejskich, czyli to jest 9 krajów, tak, na początek. No to jest zupełny przełom. To znaczy, to jest taki moment, kiedy Europejczycy sobie uświadamiają, że Unia, że wspólnoty europejskie to jest wspólny projekt i że oni będą mieli wpływ na wybór przynajmniej części reprezentacji politycznej i ci ludzie powinni dbać o ich interesy. Oczywiście ten pierwszy parlament nie ma zbyt wielu prolegatów w porównaniu, nie wiem, z Komisją Wspólnot czy innymi instytucjami, ale mimo wszystko to jest bardzo, bardzo ważny moment. No i każde rozszerzenie teraz powoduje, że ten parlament, który tam na początku ma niezbyt dużo osób, no nagle zaczyna się rozrastać, tak? Do 400, do 500, czy tam do ponad 700 członków parlamentu. No to już jest potężna ilość parlamentarzystów, którzy też muszą mieć swoje biura, którzy prowadzą różnego rodzaju aktywność. Więc to pokazuje, w jaki sposób ta integracja się pogłębia, poszerza, rozrasta. No i rzeczywiście, jakby ktoś chciał bardzo się tym wszystkim interesować w szczegółach, no to jest trochę dzisiaj nie do ogarnięcia, tak? Bo to są ogromne instytucje. I jeszcze jeden klucz, który wydaje mi się szalenie ważny, żeby zrozumieć integrację europejską i tą historię, o której opowiadamy, a która no, ma bezpośredni związek z dniem dzisiejszym, to jest rozróżnienie pomiędzy budowaniem instytucji, które mają charakter wspólnotowy i instytucji międzyrządowych. To też jest klucz do zrozumienia, czym jest Unia Europejska i czym się różni właśnie od państw federalnych na przykład, ale czym się różni też od porozumienia czy jakiejś umowy między zwykłymi państwami, tak? Czy od jakiejś organizacji międzynarodowej, gdzie państwa po prostu wysyłają swoich reprezentantów. Mianowicie w ramach tego pogłębiania, no już wiemy, że poszerzanie też na to wpływa, mamy instytucje, które są forum porozumiewania się pomiędzy poszczególnymi rządami. Główną instytucją jest Rada Europejska, która też ma oczywiście swoje poprzedniczki instytucjonalne, gdzie spotykają się głowy państw. I to było od samego początku, tak? Czyli tak jak wspominaliśmy o tym De Gaulle, tak? To w zależności od tego, nie wiem, czy to był kanclerz niemiecki, czy to był premier, czy to był prezydent, w zależności od tego, kto gdzie jaki kraj reprezentował, te głowy państw się spotykały i razem z nimi spotykali się odpowiedni ministrowie i oni uzgadniali coś na poziomie międzyrządowym. Tak? Czyli kraje, to było bardzo przestrzegane, dlatego właśnie, że te wszystkie kraje były krajami suwerennymi. Tak? Miały swoje prerogatywy, broniły, tak jak rozmawialiśmy, swojego prawa do własnej armii, do polityki zagranicznej, no do wielu rzeczy takich, które charakteryzują każde suwerenne państwo. Ale z drugiej strony, to, że powstaje ta komisja, która zarządza najpierw węglem i stalą, tak jak dochodzą kolejne kraje, no to jakby ta wspólnota dalej istnieje, tak? Jakby poszerza się na te obszary. Jak istnieje wspólnota ekonomiczna, no to ona poszerza się na te obszary. Powiedzmy, że mocarstw atomowych zbyt wiele w Europie nie mamy, więc tutaj jakby jest rzecz prostsza, ale mimo wszystko też to funkcjonuje. Więc te wszystkie kraje muszą się też podporządkować decyzjom, które nie są uzgadniane międzyrządowo, tylko są uzgadniane na tym poziomie, powiedzmy, centralnym, dzisiaj powiedzielibyśmy unijnym właśnie, tak? No dzisiaj to jest Komisja Europejska, na którą się niektórzy zrzymają, tak, że podejmuje takie czy inne decyzje, czy zmusza kraje do różnych rzeczy, na które akurat ten kraj nie ma specjalnie ochoty. Tak. Chce, żeby no nie wiem, szła pomoc na Ukrainę, a Viktor Orban ma takie suwerenne prawo, żeby się na to zwyczajnie nie zgodzić. Więc to napięcie między metodą międzyrządową, uzgadnianiem pomiędzy poszczególnymi rządami, a uwspólnotowieniem pewnych decyzji, to jest istota w ogóle procesu integracji i całej jej historii. I na całą tą historię i instytucji, i rozszerzania, i polityki, która się w ten sposób rodzi, można spojrzeć z perspektywy właśnie tych kilku kluczy, o których rozmawiamy.
Na sam koniec rozmowy zadam takie pytanie. Jesteśmy w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę. Czy istnieje jakakolwiek szansa, żeby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej?
To jest oczywiście pytanie o przyszłość, czyli może bardziej dla futurologa, ale biorąc pod uwagę doświadczenia, które mamy, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby czymś absolutnie wyjątkowym. Wszystkie poprzednie rozszerzenia jednak wiązały się z negocjacjami kilku państw. Na początku, tak jak mówiliśmy, tak pierwsze rozszerzenie obejmowałoby teoretycznie 5 państw, ostatecznie 3 weszły. Tak? Później mamy to śródziemnomorskie. No to tutaj jest trochę tak, że osobno Grecja weszła, osobno Hiszpania z Portugalią. Tak? No ale potem no nie wiem, na to rozszerzenie środkowo- czy wschodnioeuropejskie, to jest, ono nie obejmowało tylko naszych krajów, ono się umownie tak nazywa, bo tam był i Cypr, i Malta, ale to były rozszerzenia jednak, które obejmowało ileś państw, które negocjowały. Teraz też jest tak, że negocjuje nie tylko Ukraina. Teraz negocjuje Gruzja, negocjuje Mołdawia, są otwarte negocjacje z krajami postjugosłowiańskimi. Więc ta perspektywa jest otwarta dla większej ilości krajów, ale w przypadku Ukrainy to jest najbardziej chwilowo zaawansowane. Więc z jednej strony to jest dobry prognostyk, bo Komisja Europejska nawet przygotowała specjalny kwestionariusz, Ukraina go wypełniła i wypełnia dalej. Ma być rozpisana mapa drogowa, w jaki sposób to rozszerzenie ma nastąpić, czyli pewien plan negocjacji, tak jak to miało miejsce w poprzednich rozszerzeniach. Więc tak na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo optymistycznie. Ale teraz spójrzmy na to od innej strony. Byłby to pierwszy raz, kiedy państwo będące formalnie i faktycznie w stanie wojny przystąpiłoby do Unii Europejskiej. Nie było wcześniej takiego przypadku. Znaczy żaden z tych krajów nie przystępował ani do wspólnot, ani do Unii Europejskiej, będąc w stanie wojny. Jest pewna mała analogia z sytuacją niemiecką, kiedy państwo było podzielone i Niemcy zachodnie jakby od samego początku uczestniczyły w integracji, a Niemcy wschodnie dopiero poprzez fakt zjednoczenia z Niemcami zachodnimi jakby stały się częścią wspólnot europejskich, a potem...
No tak, ale nie były w stanie wojny.
Ale nie były w stanie wojny, tak? Tutaj można byłoby sobie teoretycznie wyobrazić, że na przykład Ukraina, nie wiem, zostanie podzielona, tak? Czy, nie wiem, w jakieś uzgodnienia międzynarodowe po to, żeby zakończyć tę wojnę, sprawią, że ta Ukraina w tych granicach, które teraz jest, no to będzie jakby zachodnia Ukraina, czy bardziej na zachód, tak? I ta część, która jest w Rosji, czy te republiki, które proklamowały niepodległość, tak, że one zostaną poza granicami Ukrainy, nawet nieuznawane, tak, ale jakby to zostanie jakby międzynarodowo zatwierdzone, albo po prostu zostanie to uznane jako stan faktyczny. Ale mimo wszystko to jest inna sytuacja, bo są prowadzone aktywne działania wojenne. Więc w tym sensie sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna. I można byłoby powiedzieć, że ona wciągałaby Unię Europejską w wojnę. Tylko, że Unia Europejska już w tej wojnie uczestniczy. Tak? Wysyłając oczywiście wsparcie, finansując zakupy sprzętu, pomagając Ukrainie przetrwać tą wojnę na różnych poziomach, tak? Od energetyki przez pomoc ludności, no już nie wspominając jakby o rzeszach migrantów, tak? którzy udali się do krajów Unii Europejskiej w pierwszej kolejności zaraz po wybuchu wojny. Więc sytuacja jest niezwykle skomplikowana, zupełnie inna niż w przeszłości. Mówię, są pewne analogie, ale one nie są idealne. Oczywiście można było też powiedzieć, że Ukraina jest krajem postsowieckim, no nie wiem, tak jak Republiki Bałtyckie. Tak, ale ma też trochę inną historię. No pytanie, na ile w stanie jest się zintegrować pod różnymi względami, tak? Jak dostosować te kryteria kopenhaskie, tak? Czyli stworzyć sprawnie działającą ekonomię rynkową, wolnorynkową, dostosować się do reguł państwa prawa, gdzie jest transparentność i brak korupcji, albo przynajmniej są mechanizmy, które jakby obie rzeczy zapewniają. Czy zmiana pewnej kultury politycznej, która sprawi, że system partyjny, demokracja będzie funkcjonowała tak jak w większości pozostałych krajów europejskich, a nie będzie regulowana przez oligarchów albo jakieś próby tworzenia partii ad hoc tylko po to, żeby zbić jakiś kapitał finansowy albo polityczny. Więc to jest bardzo, bardzo trudna odpowiedź na to pytanie. No i przyszłość rzadko kiedy daje się przewidzieć. Możemy powiedzieć, czego życzymy Ukrainie oczywiście i Unii Europejskiej. No i to się wiąże oczywiście z inną zupełnie historią samej Rosji, która w zależności od tego, jak to się potoczy, może też mieć różne scenariusze. I chyba właściwie na tym powinienem zakończyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.